Epifaniczny tom 11. Wykład 8. Przybytek wieku Ewangelii. Dokończenie. Druga Księga Mojżeszowa od rozdziału 38 wersetu 21 do rozdziału 40 wersetu 38. Dalsze szczegóły liczbowe, święte tkaniny i szaty, podsumowanie dokonanej pracy, zbudowanie przybytku. W pozostałej części drugiej Mojżeszowej rozdziału 38 dodane są pewne szczegóły wyjaśniające różne rzeczy związane z przybytkiem. Tak jak poprzednio, przedstawiając nasze wyjaśnienia, w krótkich objaśnieniach będziemy podawać antytypy i z reguły częściowo cytować teksty, których one dotyczą. W antytypach przedstawionych powyżej podane zostało podsumowanie Kościoła, Kościoła jako świadka Boga, oto suma przybytku świadectwa, druga Mojżeszowa rozdział 38 werset 21, i to tak, jak opisali go obydwaj antytypiczni Tamarowie, jeden działający w interim od 69 do 1874 roku. Jeden działający w Epifanii, jako równolegli sobie, i Tamar, na rozkaz Jezusa jako boskiego wykonawcy, na rozkaz Mojżesza, i jako szczególni przedstawiciele Jezusa, najwyższego kapłana, syna Aarona. Między opisami obydwu i Tamarów jest znaczna różnica, głównie dlatego, że służyli dwóm grupom lewitów. I Tamar interim podawał swój opis Kościoła usprawiedliwionym jako lewitom, którzy nie mogli oczywiście dostrzec głębokich rzeczy. Z tego powodu ich i Tamar podawał stosowne prawdy mniej lub bardziej niejasno i niedokładnie, co stawało się szczególnie prawdziwe w okresie od 69 do 1309 roku. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 30. Później, w okresie sardyjskim, światło zaczęło się zwiększać, znacznie powiększyło się w czasie okresu Filadelfii, jednak wciąż jeszcze z pewną niejasnością i niedokładnością. Lecz w Epifanii w skończonym obrazie lewici to wielka kompania i młodociani godni, którzy jako oczyszczeni mogą dostrzec głębokie rzeczy. Z tego powodu i Tamar Epifanii podaje prawdę na czasie wyraźniej i coraz pełniej, a pod koniec Epifanii, dzięki wspólnemu wysiłkowi posłanników Paruzji i Epifanii, cała Biblia zostanie wyjaśniona dla kapłanów i lewitów. Nasz Pan jako szczególny przedstawiciel Boga, Besaleel, werset 22, mający od Boga pełne oświecenie na czasie, Uri, moje światło, o bardzo szlachetnym charakterze, Chór, szlachetny, i najpotężniejszy z wielkich sług Boga, pokolenia Judy, jako główne narzędzie Boga uczynił wszystko w zakresie Kościoła i w Kościele, uczynił to wszystko, zgodnie z rozkazem Boga, Pan rozkazał, danym Jemu jako Jego wykonawcy, Mojżeszowi. Jego szczególnymi pomocnikami w tym, Ahisamach, mój brat pomaga, werset 23, było 49 braci, przez których działał Bóg, Acholiab, namiot ojca, stanowiących siedmiu aniołów siedmiu kościołów, z pokolenia Dan. Jako tacy, potrafili oni rozwijać prawdę na czasie, cieśla, w angielskim graver, przepis tłumacza. Kształtować charakter, pomysłowy rzemieślnik, dosłownie, projektant, oraz rozwijać nowe stworzenia, bisior, delikatny len, w wierności, niebieska purpura, w aspektach królewskich, czerwona purpura, i ofiarniczych, karmazyn. Tak jak ułamkowa część srebrnych talentów powyżej stu, była używana do szczególnych rzeczy. Wersety 25 i 28, tak ułamkowa nadwyżka złota powyżej 29 talentów była używana do szczególnych rzeczy. Z tego powodu te części talentów są pominięte w tajemnicach zawartych w pełnych talentach srebra i złota. Zauważyliśmy już, że pod względem wartości talent złota, 29 talentów, werset 24, miał 3000 sykli, i że 3000 sykli dwukrotnie zawiera imię Jehowy. A zatem pół talentu złota to 1500 sykli, czyli 10, j, razy 5, he, razy 6, waw, razy 5, he. 29 talentów złota zawiera więc imię Jehowy 58 razy. 3000 sykli 3 razy zawiera myśl tysiąclecia, 3000 dzielone przez 3 równa się 1000. 100 talentów srebra zawiera je 300 razy, a 29 talentów złota 87 razy. Pod względem wagi talent złota wynosił 3600 sykli. 3600 razy 10 razy 10 razy 10 dzielone przez 5 razy 5 równa się 144 tysiące, a 29 talentów złota oczywiście 29 razy zawiera liczbę 144 tysiące. Wartość talentu srebra, talentów, werset 25, wynosiła 3000 sykli. Ponieważ 603550 ludzi dało 603550 bekach, czyli 301775 sykli, werset 26. A 301775 minus 1775 równa się 300 tysięcy, co podzielone przez 100. Talentów, równa się 3000, sykli w talencie. Skoro talent srebra pod względem wartości dwukrotnie zawiera imię Boga, co przed chwilą widzieliśmy na przykładzie wartości talentu złota, 100 takich talentów zawiera je 200 razy. 3000 sykli srebra 3 razy zawiera pojęcie tysiąclecia, a 100 talentów zawiera je 300 razy. W taki sam sposób, jak w talencie złota, pojawia się w wartości talentu srebra imię Jehowy. Wagowo talent srebra liczył 3600 cykli. 3600 razy 10 razy 10 razy 10 dzielone przez 5 razy 5 równa się 144 tysiące. 100 takich talentów wyraża to 100 razy. Widzimy więc, że zarówno pełne talenty złota, jak i srebra, używane dla celów przybytku, podają nam trzy wielkie prawdy, jakie widzieliśmy poprzednio w przybytku i jego sprzętach. Znaczenie podstawek, podstawki, podstawka, werset 27, pokazaliśmy w poprzednim rozdziale, a znaczenie faktu, że było ich 100, po talencie każda, zobaczyliśmy przed chwilą. Powinniśmy pamiętać, że imię Jehowy nie jest po prostu nazwiskiem Boga, lecz także, a nawet przede wszystkim, wyrażeniem Jego charakteru jako doskonałego połączenia mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, oraz doskonałej dominacji i doskonałego połączenia tych cech nad Jego innymi przymiotami charakteru. Jako takie, określone jest liczbami przybytku, którego litery tworzą imię Jehowy. Dlatego w wymiarach i wadze przybytku znajdujemy symbolikę trzech największych prawd Biblii. Po pierwsze, doskonałego charakteru Boga pokazanego w imieniu J 10, He 5, Waw 6, He 5. Po drugie, wysokiego powołania klasy Chrystusa w czasie wieku Ewangelii i, po trzecie, restytucji dla ludzkości w tysiącleciu z rąk klasy Chrystusa. Tego oczywiście należało się spodziewać w przybytku, typicznym obrazie tajemnicy zakrytej od wieków i pokoleń. 1775 sykli srebra, sykle, werset 28. Ponad całkowite 100 talentów, podobnie jak srebro w innych miejscach przybytku, reprezentuje prawdę. Ta część, która pokrywała głowicę 60 słupów dziedzińca, reprezentuje, w przypadku każdego słupa, typu usprawiedliwionych wierzących, 60 słupów to typ 60 rodzajów służących lewitów, szczególne dzieło prawdy każdej z tych 60 grup lewitów. Zobacz Epifaniczny tom 8, strony od 32 do 78, oraz to, że te 60 grup usprawiedliwionych lewitów rzeczywiście ma prawo do wykonywania odpowiedniej pracy. Haki, haczyki, które mocowały zasłony do słupów i obręczy, reprezentują prawdy, które mocno trzymają sprawiedliwość Chrystusa przy usprawiedliwionych, a także fakt, że tacy są rzeczywiście usprawiedliwionymi. Obręcze, obił obręczami, były srebrnymi prętami, łączącymi słupy, w ten sposób trzymały i podpierały je, nie pozwalając im się przewrócić. Są one typem prawd, które podpierają i podtrzymują wiernych usprawiedliwionych, i w ten sposób nie pozwalają im upaść, rzeczywiście podpierają i podtrzymują one ich w ten sposób. Nie znamy wagi ani wartości talentu miedzi, mimo to możemy zastosować naszą liczbę kluczową 18 do liczby talentów miedzi i wyprowadzić prawdę, że klasa Chrystusa przez 1260 lat miała być deptana przez symbolicznych pogan, usprawiedliwionych z wiary, którzy jako tacy pokazani są w miedzi. I tak, 70 razy 18 równa się 1260, co sugeruje okres, lata 539-1799, w czasie którego symboliczni poganie mieli deptać wiernych, werset 29. Jak można zauważyć we wszystkich trzech metalach, części talentów nie są używane do sugerowania tych trzech symbolik. Symbolika rzeczy z miedzi wspomnianych w wersetach 30 i 31 została już podana, i dlatego nie będzie tutaj powtarzana. Kilka z naszych obliczeń dowodzi, że drugorzędnymi liczbami kluczowymi przybytku są 2 i 3, 2 plus 3 równa się 5, liczba kluczowa przybytku. Z wyjątkiem zasłon i okryć większość tkanin używanych w przybytku służyła do przykrywania świętych mebli i naczyń noszonych przez lewitów i reprezentuje te cechy w boskiej klasie, które zakrywają odpowiednie osoby w ich różnych funkcjach i naukach przed obcymi. 1 Koryntów rozdział 2 wersety od 6 do 16. 2 Koryntów rozdział 3 wersety 14 i 15, rozdział 4 wersety 3 i 4, 1 Jana rozdział 3 werset 1. Pozostałe tkaniny używane w przybytku służyły jako szaty dla kapłanów, będąc typem pewnych przymiotów, służby, władz, przywilejów i tym podobne kapłaństwa. Nadanty typami tych tkanin mają przywilej pracować nie tylko Jezus i członkowie gwiezdni, lecz także inni słudzy prawdy, zrobili szaty do służby, 2 Mojżeszowa rozdział 39 werset 1. W antytypy te wplatali oni wierność, niebieska purpura, królewskość, czerwona purpura oraz ofiarniczość, karmazyn, związane z boskim planem. Pracowali nad charakterami, władzami, przywilejami, przymiotami, służbą i tym podobne najwyższego kapłana świata, szaty dla Aarona. Jedynie Jezus wypracował te szaty, które reprezentują jego charakter, na przykład swe antytypiczne białe szaty lniane. On, członkowie gwiezdni i ich pomocnicy pracowali nad nimi w znaczeniu nauczania, ponieważ wszyscy z nich pracowali nad białymi lnianymi szatami ciała w znaczeniu budowania i pouczania. Pracujący nad typicznymi szatami chwały i piękności, to znaczy tworzący je, reprezentują Boga, Podobnie jest w antytypie, gdyż to on dostarcza i udziela uwielbionemu kapłaństwu władz, przymiotów, służby, przywilejów i prerogatyw, reprezentowanych przez te szaty. Jednak nad wszystkim tym, co reprezentuje w nich ich charakter i prawdę, pracował Jezus, członkowie gwiezdni i ich pomocnicy jako antytypy odnośnych typicznych pracowników. Wszystko to odbywało się z polecenia Boga danego Chrystusowi, rozkazał Pan Mojżeszowi. Efot, efot, werset drugi, w swej przedniej części jest typem przymierza Abrahama, a w części tylnej, nowego przymierza. Przymierza te obejmowały sług, stosujących te obietnice, i tym podobne, którzy jako tacy są częścią przymierzy, ponieważ przymierza składają się z, po pierwsze, obietnic, po drugie, zarządzeń i, po trzecie, sług je stosujących. Dlatego w przymierza te została wpleciona wierność, niebieska purpura, królewskość, czerwona purpura, ofiarniczość, karmazyn, oraz czystość, kręcony bisior. Tylko Jezus, jako szczególny przedstawiciel Boga, zrobił efot, zrobił, on, nie oni, efot. Oznacza to, że Bóg użył go do ujawnienia zawartości tych przymierzy w ich obietnicach i zarządzeniach, nie w znaczeniu stworzenia ich, co uczynił Bóg, chociaż Jezus jako narzędzie Boga pracował nad stosującymi te obietnice i zarządzenia jako częściami tych przymierzy. Jezus, członkowie gwiezdni i ich pomocnicy pracowali natomiast nad boskimi sprawami w naturze, prawdzie, charakterze i służbie, naklepali blaszek złotych i pocięli je na nitki, werset trzeci, związanymi z wynikającą z przymierza wiernością Chrystusa, niebieska purpura, królewskością, czerwona purpura i ofiarniczością, karmazyn. Wszystkie one od sług pracujących nad odnośnymi rzeczami wymagały zręczności, artystycznie, przepis tłumacza, inne przekłady podają sposobem tkackim, robotą hafciarską, koniec przepisu tłumacza. Pracowali także nad biblijnymi rozważaniami doktryny i praktyki, które w służbie łączyły obydwa przymierza we wzajemnej harmonii, dwa naramienniki przylegające do siebie, werset czwarty. Były one wzajemnie zharmonizowane, połączone, doktrynami i praktykami łączącymi się w ich wzajemnych związkach. Na przykład przymierze Abrahama dostarcza kapłaństwa i umożliwia mu ofiarowanie się, ofiara Jezusa zapewnia zasługę, a ofiara Kościoła udostępnia tę zasługę, dzięki czemu nowe przymierze może i będzie działać. Z obrazu pośrednika kapłaństwo to zapieczętuje i umożliwi też działanie nowego przymierza wobec Boga i człowieka. Przymierze Abrahama gwarantuje błogosławienie świata przez nowe przymierze. Te i inne miejsca stykania się tych dwóch przymierzy są pokazane w typie przez naramienniki. Ich harmonia jest natomiast pokazana w krawędziach obydwu części efodu, stykających się na ramionach, a ich połączenie i harmonijny związek jest pokazany przez ich połączenie ze sobą, na obu jego końcach. Służenie tym dwom przymierzom jest oczywiście przywilejem chwili obecnej, a ich działanie będzie władzą, przymiotem, przywilejem, służbą i prerogatywą królewskiego kapłaństwa w tysiącleciu. Takie przyszłe służebne używanie tych dwóch przymierzy przez Chrystusa jest ponadto symbolizowane przez pas przypinający obydwie części efodu do najwyższego kapłana, ponieważ pasy są typem służby, Izajasza rozdział 11 werset 5, Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 4, Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety 35 i 37, rozdział 17 werset 8, Ewangelia Jana rozdział 13 wersety 4 i 5, 1 Piotra rozdział 1 werset 13, Objawienie rozdział 1 werset 13, rozdział 15 werset 6. Pas ten symbolicznie oznajmia więc, że Jezus i Kościół jako narzędzia Boga będą służyć obydwu przymierzom przez wypełnianie ich zarysów tysiąclecia, aż do pełnej realizacji boskiego planu związanego z tymi dwoma przymierzami, pas na nim, werset 5. W służbę tę, i przez nią zostaną wypracowane boskie władze, złoto, wierność, niebieska purpura, królewskość, czerwona purpura, ofiarniczość, karmazyn, oraz sprawiedliwe zalety, kręcony bisior, i to w harmonii z instrukcjami, jakie Bóg poda Jezusowi, udzielając w ten sposób ludzkości boskiej mocy, wierności królewskiego kapłaństwa, ofiarniczej zasługi i sprawiedliwości. Część pracy, jako przygotowanie do takiej służby, jest wykonywana przez klasę Chrystusa w obecnym życiu przez studiowanie, praktykowanie i głoszenie prawdy dotyczącej tych przymierzy. W tym życiu Jezus, członkowie gwiezdni oraz ich pomocnicy pracują nad prawdami tych przymierzy i będą to czynić aż do końca tysiąclecia. Obrobili kamienie onyksowe, werset 6. Prawdy te są przytwierdzone do przymierzy boską mocą realizowaną poprzez słowo, ducha i opatrzność Boga, oprawy ze złota, a w prawdach tych mieszczą się te, które zawierają 12 głównych łask, pieczęci, jako głównych cech ludu Bożego, imiona synów izraelskich. Sferą działania prawdy tych przymierzy są te dwa przymierza we wzajemnych związkach, którym służy Chrystus, na naramiennikach efodu, werset 7, tak by dla Bożego Izraela w tysiącleciu były wiecznym przypomnieniem używania przez nich tych 12 łask, kamienie na pamiątkę synom izraelskim. Było to czynione w wyniku boskiego polecenia danego naszemu Panu, rozkazał Pan Mojżeszowi. Jezus, członkowie gwiezdni i ich pomocnicy umiejętnie, artystycznie, werset 8, przedstawiali boskie prawo, zarówno miłości obowiązkowej jak i bezinteresownej, na pierśnik, z tymi samymi zaletami, jakie tkwiły w obydwu wielkich przymierzach, jak efod, jako kwestie związane z boską mocą, złoto, wiernością, niebieska purpura, królewskością, czerwona purpura, ofiarniczością, karmazyn, i sprawiedliwością, kręcony bisior. Wszędzie tam, gdzie materiały te są użyte w świętych tkaninach, są one typem następujących rzeczy. Złoto jest typem boskiej mocy używanej odpowiednio przez kapłaństwo w imieniu Pana. Niebieska purpura, wierności kapłaństwa pobudzającego wierność w tych, na których oddziałują, czerwona purpura, królewskości kapłaństwa błogosławiącego jako królowie tysiącletni Izrael, kręcony bisior, sprawiedliwości kapłaństwa prowadzącej do sprawiedliwości tych, na których oddziałują. Te cztery rzeczy mamy na myśli w naszych wszystkich krótkich komentarzach na temat tych czterech materiałów. Cztery wielkie przymioty Boga w ich indywidualnej doskonałości i wzajemnej harmonii są pokazane w czworokątności napierśnika i wyrażone w boskim prawie, czworokątne, werset 9. Fakt, że składa się z dwóch części jest typem na to, że, po pierwsze, boskie prawo składa się z dwóch części, ukrytej, jego ducha, i widocznej, jego litery. Po drugie, te dwie części miały tę samą właściwość i wielkość, oraz, że, po trzecie, elementem składowym każdej z nich jest miłość obowiązkowa i bezinteresowna. To, że był kwadratem wielkości pięci, pięć jest pełną miarą dłoni, jest typem faktu, że boskie prawo jest miarą pełnej zdolności wypełnienia go przez doskonałego człowieka. Fakt ten pokazuje, że prawo potępia wszystkie niedoskonałe istoty i że Jezus w swej doskonałości człowieka i nowego stworzenia był w stanie wypełnić i rzeczywiście doskonale wypełnił jego literę i ducha w miłości obowiązkowej i bezinteresownej. Dzięki temu uzyskał sprawiedliwość wystarczającą do wykupienia całego upadłego rodzaju Adama. Jako podkapłani, choć niezdolni do wypełnienia litery prawa, przykryci sprawiedliwością Chrystusa możemy i rzeczywiście wypełniamy Jego ducha, ponieważ w wierności nasze wierne intencje są doskonałe przez Jego zasługę. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 48, Rzymian rozdział 8 wersety od 1 do 4. Chrystus, wierni członkowie gwiezdni i ich pomocnicy przez nauki przedstawiali 12 głównych łask, i przez praktykowanie rozwijali je, a w stanie chwały, używając antytypicznego napierśnika, będą służyć nimi światu, by także on mógł je rozwinąć. Kamienie, werset 10. Wyjaśnienie czterech rzędów z trzema cennymi kamieniami w każdym z nich oraz typiczne znaczenie tych 12 kamieni pozostawiamy do czasu wyjaśnienia w przyszłym dziele Księgi Objawienia, szczególnie Objawienia rozdziału 21 wersetów 19 i 20. Kamienie te przedstawiają 12 łask dwóch ludów Boga o 12 pokoleniach, zarówno w 12 pokoleniach Izraela duchowego, Objawienie rozdział 7 wersety od 4 do 8, jak i 12 pokoleniach Izraela tysiąclecia, kamienie z imionami synów izraelskich, werset 14, Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28. Każde pokolenie z obydwu grup tych 12 pokoleń posiądzie wszystkie z tych 12 łask. Oprócz tego każde pokolenie z tych dwóch grup 12 pokoleń będzie posiadać jedną indywidualną łaskę jako swą szczególną i wybitną cechę. Ta szczególna, wybitna łaska jest pokazana przez jeden kamień stosowny dla danego antytypicznego pokolenia w obydwu Izraelach, według imion ich, każdy według pokoleń. W dawnych czasach pieczęci w sygnetach były używane jako symbol rzeczywistego lub urojonego charakteru, urzędu, dzieła i tym podobne ich właściciela. Stąd kamienie te odpowiednio obrazują charakter przejawiający się w urzędzie, dziele i tym podobne, obydwu grup 12 pokoleń Izraela, ryte na wzór pieczęci. Jeśli cechy te wypływają ze sprawiedliwości, są 12 głównymi zaletami, a jeśli wypływają z miłości, są 12 głównymi łaskami boskiego prawa, Psalm 40 werset 9. Zawieszenie napierśnika przy sercu Aarona jest typem radości Chrystusa z prawa Boga, a bliskość jego sercu jest typem jego miłości do całej ludzkości, szczególnie tych, którzy będą posłuszni słowu Pana, Druga Mojżeszowa rozdział 28 werset 29. Kolejna myśl przedstawiona w rozdziale 39 dotyczy związku między tymi dwoma przymierzami a boskim prawem. Zawiera się to w wersetach od 15 do 21. Najpierw jest to pokazane wobec obydwu przymierzy, wersety od 15 do 18, a następnie wobec przymierza Abrahama, szczególnie w wersetach od 19 do 21. W czasie obecnego wieku Jezus i członkowie gwiezdni przedstawiali nauki dotyczące boskiej mocy, zrobili łańcuszki ze złota, werset 15, łącząc służbę tych dwóch przymierzy z boskim prawem. Mają one na celu łączenie tej służby w jej najbliższym miejscu kontaktu z tym prawem, a więc z każdą jego częścią, dwóch końców, werset 16. Było to wykonane bardzo pięknie, robota pleciona. Prawo to przez usługę nauczania Chrystusa jest obecnie trwale przytwierdzone, dwie oprawy, do obydwu przymierzy, ponieważ antytypiczne oprawy, sprzączki, towarzyszyły służbie Chrystusa wobec tych przymierzy, na ramienniki efodu, werset 18. Pierścienie w przybytku i jego sprzętach we wszystkich przypadkach są typem dwóch prawd, wysokiego powołania i restytucji. Te dwie prawdy Starego i Nowego Testamentu, dwa pierścienie, werset 19, są obecnie związane z prawem, napierśnik, tak jak klasa Chrystusa łączy swe nauki z prawem w jego elementach związanych z tymi dwoma prawdami obydwu testamentów, dwa końce napierśnika. Jako narzędzie Boga, przez prawdy dwóch testamentów w następnym wieku dokonają oni rzeczywistego połączenia boskiej mocy i boskiego prawa, włożyli łańcuszki do pierścieni napierśnika, werset 17. W następnym wieku, jako narzędzia Boga, przy użyciu boskiej mocy, dwa łańcuszki, werset 18, połączoną służbą, na ramienniki, mocno, przymocowali do opraw, zwiążą to prawo z dwoma przymierzami, efod. Ponadto, już w tym wieku ze szczególnym naciskiem uczą o związku tych dwóch pochodzących od Boga prawd obydwu testamentów. Dwa złote pierścienie, werset 19, z boskim prawem, w jego właściwych miejscach kontaktu, dwa końce napierśnika, i to w tych jego elementach, które są związane z przymierzem Abrahama, na jego brzegu wewnętrznym od strony efodu. Jako narzędzia Boga dokonają tego w przyszłym wieku. Ponadto, w obecnym wieku przez nauczanie powiązali oni dwie wielkie prawdy Starego i Nowego Testamentu z przymierzem Abrahama, dwa inne złote pierścienie, do dwóch naramienników efodu od spodu, z przedniej strony, werset 20, w związku z boskim prawem, przy spojeniu jego. Dokonali między nimi bezpośredniego połączenia, jak również sprawili, że dominowało ono nad służbą, jaką klasa Chrystusa czyni wobec przymierza Abrahama, nad przepaską efodu. W następnym wieku jako boskie narzędzie rzeczywiście wprowadzą oni te rzeczy w życie. W obecnym wieku wiernie nauczają o związku przymierza Abrahama z boskim prawem, przedstawionym w dwóch prawdach obydwu testamentów w ich odnośnych naukach. Przywiązali napierśnik pierścieniami do pierścieni efodu sznurem z niebieskiej purpury, werset 21, w sposób pokazujący bezpośredni i dominujący związek tego przymierza z boskim prawem oraz służbą, jaką klasa Chrystusa wykonuje pod tym przymierzem, nad przepaską efodu. Ten bezpośredni i dominujący związek przymierza Abrahamowego ze służbą klasy Chrystusa wobec niego oraz z boskim prawem czyni to prawo nieodłącznym od tego przymierza. Gdyby bowiem przymierze to było zdominowane przez to prawo oraz służbę klasy Chrystusa, przestałoby być przymierzem bezwarunkowym. Jego dominacja nad obydwoma czyni to boskie prawo wiecznym i niezniszczalnym, oraz czymś nieodłącznym od tego przymierza, żeby nie odstawał od efodu. Rzeczy te zostaną urzeczywistnione w następnym wieku. Są one tak wykonane, jak Bóg nakazał wykonać je naszemu Panu, rozkazał Pan Mojżeszowi. Nie wiemy na pewno, czym dokładnie było typiczne Urim i Tumim, będące częścią napierśnika. Druga Mojżeszowa, rozdział 28, werset 30. Wiemy tylko, że były związane z napierśnikiem i w jakiś sposób udzielały najwyższemu kapłanowi odpowiedzi Boga, tak lub nie, na jego pytania dotyczące Izraela. Ponieważ słowo Urim, światła, zawsze wymieniane jest pierwsze, niektórzy przypuszczają, że światło na napierśniku wskazywało w górę lub na prawo, jeśli odpowiedź brzmiała tak, i w dół lub na lewo, jeśli odpowiedź brzmiała nie, jest to jednak naciągana spekulacja. Bardziej prawdopodobne jest to, że napierśnik jako taki, bez cennych kamieni, stanowił Urim, a 12 cennych kamieni stanowiło Tumim. Co do antytypu sprawa jest jasna, Urim, światła, jest typem doktrynalnych prawd Słowa Bożego, a Tumim, doskonałości, 12 głównych łask. Harmonia tych dwóch rzeczy, Słowa i Ducha Boga, umożliwia bowiem najwyższemu kapłanowi rozwiązywać sprawy ludu Bożego w zakresie tego, co powinien czynić. Mały antytyp Ezdrasza rozdziału 2 wersetu 63 wypełnił się następująco, w związku z licznymi spekulacjami, jakie J., czyli Johnson, zastał wśród brytyjskich braci. W przemówieniu przeciwko spekulacjom przed zborem w Londynie w grudniu 1916 roku, J. radził braciom nie przyjmować żadnych nowych poglądów, lecz czekać na nowe prawdy, dopóki Pan nie zamanifestuje swych myśli przez nowego kapłańskiego rzecznika. Zgodnie z tym Jezus w czasie wieku Ewangelii udziela odpowiedzi na pytania swego ludu przez Słowo oraz Jego Ducha za pośrednictwem członków gwiezdnych. Pewne zarysy charakteru, owoców i dzieła Chrystusa jako najwyższego kapłana świata są pokazane w typie płaszcza Aarona z niebieskiej purpury w wersetach od 22 do 26. Oprócz tego, że szaty w symbolach Biblii reprezentują autorytet lub upoważnienie, są także używane do przedstawienia prawdy i sprawiedliwości, bez względu na to, czy ta druga jest rzeczywista czy przypisana. Pierwsza Kronik rozdział 15 werset 27, Ioba rozdział 29 werset 14, Izajasza rozdział 22 wersety 20 i 21, Chrystus, rozdział 61 werset 10, Ewangelia Łukasza rozdział 15 werset 22, Objawienie rozdział 6 werset 11, rozdział 7 wersety 9, 13 i 14. Płaszcz z niebieskiej purpury reprezentuje sprawiedliwy charakter, płaszcz, werset 22, Chrystusa, w wierności. Niebieska purpura, wypełniającego całą wolę Boga wyrażoną w Jego słowie, planie. Owoce Jego wiernego i sprawiedliwego charakteru, wyrażającego się w Jego okupowym dziele, są pokazane przez jabłka granatu z niebieskiej purpury, werset 24, i są błogosławieństwami restytucji, zasługą ofiary Jezusa, udostępnianą światu przez ofiarę Kościoła. Błogosławieństwa te tworzą obraz i podobieństwo Boga przywrócone człowiekowi, co obejmuje doskonałe ludzkie ciało i życie, z prawem do ludzkiego życia i stosownymi prawami życiowymi, które Jezus przez swą ofiarę mógł oddać jako swoją osobistą własność, by przez ofiarę Kościoła udostępnić je dla upadłego rodzaju Adama pod warunkiem posłuszeństwa wymaganiom nowego przymierza w tysiącleciu. Dzieło symbolizowane w płaszczu, jakie przez ogłaszanie ma wykonać klasa Chrystusa, jest reprezentowane w dzwonkach, dzwonki ze szczerego złota, werset 25. W typie dźwięk dzwonków, słyszany przez lud po tym, jak najwyższy kapłan przebrał się z białych lnianych szat ofiarniczych w szaty chwały i piękności, ogłaszał jego wyjście w celu błogosławienia ludu. Dźwięk tych dzwonków reprezentuje ogłaszanie przez Chrystusa jego drugiego adwentu oraz jego nauk, nauk tysiąclecia, przez które on zaoferuje błogosławieństwa ludziom. Ponieważ Chrystus będzie błogosławił ludzi głównie poprzez prawdę. Rozmieszczenie dzwonków i jabłek granatu na przemian i blisko siebie reprezentuje fakt, że tysiącletnie proklamacje Chrystusa stale będą zwracały uwagę na owoce Jego okupowego dzieła dla ludzkości. Dzwonki pomiędzy jabłkami granatu dookoła na dolnych brzegach płaszcza. Praca klasy Chrystusa wieku Ewangelii nad tym antytypicznym płaszczem polegała na nauczaniu i rozwijaniu charakteru, przygotowywaniu się do urzędowania w nim w tysiącleciu. Robota tkana, werset 22. Głowa i ciało najwyższego kapłana świata są właściwie połączone we współpracy w zakresie rzeczy symbolizowanych przez płaszcz z niebieskiej purpury, otwór w środku, werset 23. Otwór ten odsłaniał szyję oraz głowę najwyższego kapłana, jak otwór pancerza, zbroi, która odsłaniała głowę i szyję. Tak jak głowa najwyższego kapłana reprezentuje Jezusa, głowę najwyższego kapłana świata, tak szyja najwyższego kapłana, składająca się z siedmiu kręgów szyjnych, reprezentuje siedem grup członków gwiezdnych siedmiu okresów Kościoła, którzy jako Eleazarowie i Itamarowie tysiąclecia będą elementami łączącymi między głową a ciałem, tak jak byli nimi w wieku Ewangelii. Związek ten będzie nierozerwalny, obwódka, aby się nie podarł. Kolory i materiał jabłek granatu mają takie samo znaczenie, jakie jest podane powyżej w innych częściach szat chwały i piękności najwyższego kapłana, werset 24. Tak jak złoto w dzwonkach posiada takie samo znaczenie, jakie zostało wyżej podane na temat złota. Jabłka granatu i dzwonki zostały rozmieszczone na krawędziach płaszcza jako typ tego, że antytypiczny płaszcz będzie pracował nad sprawami zewnętrznymi, lecz bliskimi mu, nad samą ludzkością, i bliski będzie sprawiedliwości i wierności najwyższego kapłana w wydawaniu i ogłaszaniu owoców okupowego dzieła Chrystusa, na dolnych brzegach płaszcza do służby, werset 26. Niepodjęcie takiego ogłaszania doprowadziłoby do usunięcia z kapłaństwa, rozdział 28, werset 35. Wykonanie świętych szat, które w dniu pojednania były ofiarniczymi szatami Aarona i zwykłymi szatami jego synów, jest wspomniane w drugiej Mojżeszowej rozdziale 39 wersecie 27. W przypadku Aarona reprezentują one rzeczywistą sprawiedliwość Jezusa, jaką on posiadał przed uzyskaniem szat chwały i piękności, a w przypadku synów Aarona, sprawiedliwość przypisaną im w ciele, a rzeczywiście do nich należącą w stanie chwały, Rzymian rozdział 3 wersety od 21 do 25, rozdział 10 werset 4, 1 Koryntów rozdział 1 werset 30, Filipensów rozdział 3 werset 9, Objawienie rozdział 19 werset 8. Ich przygotowanie było dziełem Jezusa. Klasa Chrystusa przez nauczanie przedstawiała je jako związane z przygotowaniem ich przez Niego, tuniki tkane z bisioru dla synów, werset 27. Haftowana suknia z drugiej Mojżeszowej rozdziału 28 wersetu 4 nie jest wymieniona w drugiej Mojżeszowej rozdziale 39. Była to szata noszona przez najwyższego kapłana pod płaszczem z niebieskiej purpury i sięgała mniej więcej do kostek, natomiast płaszcz sięgał nieco poniżej kolan. Była ona z białego lnu i haftowana. Jej len reprezentuje czystość w sprawiedliwości najwyższego kapłana świata, natomiast haft reprezentuje ozdobienie tej czystości dobrymi uczynkami i łaskami, Psalm 45, wersety 14 i 15. Klasa Chrystusa pracowała nad tym symbolicznym płaszczem w tym życiu i będzie go miała na sobie w tysiącleciu, sprawując urząd najwyższego kapłana świata. Mitra, czapeczka z bisioru, werset 28, z jej dodatkami tworzyła koronę. Jej biały bisior symbolizuje czystość i sprawiedliwość prawomocnego królewskiego kapłaństwa jako najwyższego kapłana świata. Lniane nakrycie, nakrycie głowy z bisioru, było noszone przez Aarona w trakcie czynności z cielcem oraz dwoma kozłami w dniu pojednania i oznacza jego upoważnienie w sprawiedliwości jako najwyższego kapłana, a także jest typem upoważnienia najwyższego kapłana świata w trakcie ofiarowania antytypicznego cielca i kozła pańskiego, jak również w trakcie czynności z kozłem Azazela. Żydów rozdział 5 wersety 4 i 5. Nakrycia głowy synów Aarona przedstawiają ich upoważnienie w sprawiedliwości jako podkapłanów, oraz ich poddanie Jezusowi, najwyższemu kapłanowi Kościoła. Lniane spodnie skręconego bisioru, okrywały nogi, które wraz ze stopami są typem postępowania. Psalm 56 werset 14, Psalm 119 werset 105, Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 79, Efezów rozdział 6 werset 15, Żydów rozdział 12 werset 13, Objawienie rozdział 1 werset 15, Druga Mojżeszowa rozdział 29 werset 17. 1 Koryntów rozdział 9 wersety 24 i 26, Galatów rozdział 5 werset 7, Filipensów rozdział 2 werset 16, Żydów rozdział 12 werset 1, Rzymian rozdział 6 werset 4, rozdział 8 werset 1, rozdział 13 werset 13. Galatów rozdział 5 wersety 16 i 25, i dlatego wydają się reprezentować sprawiedliwe postępowanie najwyższego kapłana świata. Postępowanie takie wyraża się w miłości obowiązkowej i bezinteresownej wobec Boga i bliźniego, prawa noga reprezentuje taką miłość do Boga, a lewa do bliźniego. To, że ich postępowanie jest dobre, jest pokazane w lnie, z którego spodnie te zostały wykonane. Pas, werset 29, reprezentuje służbę królewskiego kapłaństwa. Sprawiedliwość tej służby jest pokazana w lnie, natomiast niebieska i czerwona purpura oraz karmazyn mają te same typiczne znaczenia, jak w innych przypadkach, co często wyżej pokazywaliśmy. O tym wszystkim nauczała obecnie klasa Chrystusa, a realizacja tego nastąpi w przyszłym wieku, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Ozdoby mitry są przedstawione w wersecie 30. Wraz z mitrą tworzyły one koronę najwyższego kapłana. W symbolice biblijnej korona reprezentuje boskie upoważnienie do sprawowania danego urzędu. Objawienie rozdział 4 werset 4, rozdział 14 werset 14, rozdział 19 werset 12, Estery rozdział 6 werset 8, rozdział 8 werset 15. W złotej koronie, blacha korony ze szczerego złota, werset 30, Zachariasza rozdział 6 werset 13. Psalm 110 werset 4, Żydów rozdział 5 wersety 6 i 10, rozdział 7 werset 17, jest pokazane upoważnienie do królowania jako król i kapłan, udzielone przez Boga klasie Chrystusa. Upoważnienie to jest sprawiedliwe i sprawiedliwie używane, co pokazano w lnie mitry. Umożliwia ono i polega na całkowitym oddzieleniu się i oddaniu Bogu w prawdzie, charakterze i służbie najwyższego kapłana świata, świętość Panu. Taki też jest charakter tego króla i kapłana, na wzór pieczęci. Będzie ono sprawiedliwie i wiernie używane. Przymocowali do niego sznur z niebieskiej purpury, werset 31. A przez to nierozerwalnie związane ze sprawiedliwością, przywiązane do mitry, i to w harmonii z boskim poleceniem danym Jezusowi, jak rozkazał Pan Mojżeszowi. Klasa Chrystusa uczyła w tym wieku o tych rzeczach, a jako boskie narzędzie urzeczywistni je w wieku przyszłym. Na miejscu będzie wprowadzenie tutaj pewnych zarysów podanych na górze, które zostały pominięte w opisie budowy przybytku i jego sprzętów. Ponieważ niektóre z nich zostały już omówione, krótko omówimy pozostałe z nich. Druga Mojżeszowa rozdział 25 werset 21 zawiera jeden z takich elementów, to znaczy umieszczenie świadectwa w skrzyni arki. Świadectwem tym były kamienne tablice umieszczone w arce, do skrzyni włożysz świadectwo, rozdział 25 werset 21. Ponieważ arka przedstawia Chrystusa poza zasłoną, umieszczenie w niej kamiennych tablic, będących typem prawa Nowego Przymierza, oznacza, że klasa Chrystusa poza zasłoną na zawsze pozostanie skarbnicą boskiego prawa, wyrażonego w Nowym Przymierzu, i zawsze będzie pozostawać w harmonii z tym prawem. W drugiej Mojżeszowej rozdziale 26 wersetach 23 i 24 mamy kolejny taki punkt. W epifanicznym tomie 8, w strony od 68 do 76, podaliśmy pewne szczegóły na temat ksiąg Biblii pokazanych w typie przez deski, drągi i słupy przybytku. Jedna z dwóch desek narożnych w zachodniej ścianie przybytku, dwie deski w narożnikach po dwóch bokach, werset 23, jest typem piątej Mojżeszowej. Częściowo znajdowała się ona po tej stronie przybytku, południowej, przepis tłumacza, gdzie stał słup świątnicy najświętszej, będący typem Księgi Objawienia. Dokładnie przylegający do środka deski reprezentującej czwartą Mojżeszową. Druga z tych dwóch narożnych desek w zachodniej ścianie przybytku jest typem trzeciej Mojżeszowej. Częściowo znajdowała się ona po tej stronie przybytku, północnej, przepis tłumacza, gdzie stał słup świątnicy najświętszej reprezentujący list do Żydów. Dokładnie przylegający do środka deski reprezentującej drugą Mojżeszową. Fakt, że te cztery narożne deski, będące typem czterech ksiąg pięcioksięgu, częściowo znajdowały się w świątnicy najświętszej, symbolizuje ich bardzo bliski związek z księgami Nowego Testamentu, z których wszystkie, z wyjątkiem tych pokazanych w pięciu słupach przy wejściu do świątnicy, są pokazane w deskach i słupach świątnicy najświętszej. Tak jak w typie te narożne deski były tak rozmieszczone, by uczynić świątnicę najświętszą dokładnym sześcianem i w ten sposób zachować symetrię świątnicy najświętszej, tak w antytypie cztery księgi pięcioksięgu, pokazane w czterech narożnych deskach świątnicy najświętszej, czynią 22 księgi Nowego Testamentu symetrycznymi, ponieważ są one najważniejszymi księgami Starego Testamentu i bardziej niż wszystkie inne wskazują na główne nauki Nowego Testamentu. To, że każda z zachodnich desek narożnych była przecięta, tak by jedna druga dwóch z nich stała po stronie zachodniej, jedna druga jednej z nich po stronie północnej. Jedna druga drugiej po stronie południowej przybytku, jest oczywiste na podstawie faktu, że każda znajdowała się po dwóch stronach przybytku, po dwóch bokach. Wymagają też tego wymiary świątnicy najświętszej. Była w niej widoczna tylko jedna trzecia każdej z czterech narożnych desek świątnicy najświętszej. Chociaż dwie trzecie dwóch najbardziej wysuniętych na wschód desek, reprezentujących drugą i czwartą Mojżeszową, znajdowały się w świątnicy najświętszej, to jednak, tak jak w przypadku dwóch pozostałych desek narożnych, reprezentujących trzecią i piątą Mojżeszową, jedynie jedna trzecia z nich była widoczna w świątnicy najświętszej. Ponieważ sąsiednie słupy dokładnie przylegały do środka jednej trzeciej każdej z nich, sprawiając, że jedna trzecia każdej z nich była niewidoczna. Wymagała tego symetria świątnicy najświętszej, co potwierdza, że słupy te miały 1/3 łokcia grubości. Oprócz tego, że antytyp tego faktu jest niezbędny dla symetrii nauk 22 antytypicznych ksiąg Nowego Testamentu, jest jeszcze inny dobry powód widoczności w świątnicy Najświętszej 1/3 każdej z tych czterech desek. Jest on następujący. Dla typu przybytku istnieją trzy zestawy antytypów. Po pierwsze, antytyp wieku Ewangelii, po drugie, antytyp Epifanii i, po trzecie, antytyp wieku tysiąclecia. W danym czasie funkcjonuje tylko jeden z tych trzech antytypów, to znaczy tylko jeden z nich może być widoczny jako działający w danym czasie, a dwa pozostałe są wtedy niewidoczne. Zatem w 1/3 i w 2/3 mamy myśl trzech grup antytypów przybytku, natomiast w widocznej w świątnicy Najświętszej 1/3 myśl o tym, że tylko jedna z tych trzech jest antytypem w danym czasie, ponieważ każda posiada swój własny odmienny czas do wykonania swego zadania. Dwa pierścienie, jeden na górze i jeden na dole przeciętych desek, są typem dwóch wielkich doktryn Biblii, wysokiego powołania i restytucji, jako utrzymujących antytypiczne nauki tych dwóch ksiąg, spojone od spodu. Jednym pierścieniem, werset 24. Tak jak w innych miejscach, pierścienie z rozdziału 26 wersetu 29, przez które przechodziły drągi, reprezentują prawdy Biblii, które utrzymują główne historyczne księgi Starego Testamentu na swych miejscach jako podpory innych ksiąg Biblii. Ponieważ północna ściana przybytku jest symbolem miłości, a południowa, mądrości, usytuowanie stołu na północ od świecznika, rozdział 26 werset 35, jest typem faktu, że stół, będący typem kościoła wzmacniającego braci w każdym dobrym słowie i uczynku i udzielającego łask, jest ważniejszy od świecznika, który pokazuje Kościół jako oświecający braci i udzielający wiedzy. Ich usytuowanie obok siebie jest typem współdziałania odpowiednich czynów braci. Naprzeciw stołu świecznik po południowej stronie, a stół po północnej. Rogi ołtarza miedzianego, rogi, rozdział 27 werset 2. Są typem możliwości klasy Chrystusa jako pocieszyciela, napominającego, zachęcającego, naprawiającego i karcącego próbowanych i cierpiących kapłanów w trakcie ofiarowania. Tymi możliwościami są prawda, duch prawdy oraz zarządzenia prawdy, ze wszystkimi zdolnościami zawartymi w członkach klasy Chrystusa jako ofiarnikach i pomocnikach ofiarników. To, że znajdowały się na czterech rogach ołtarza jest typem ich wszechstronnej wystarczalności. Te same myśli dotyczą rogów ołtarza złotego, rogi jego, rozdział 30 werset 2, a różnica między tymi dwoma ołtarzami i rogami polega na różnicy w punktach widzenia obserwatorów. Ołtarz miedziany reprezentuje ofiarujący się Kościół z punktu widzenia usprawiedliwionych, natomiast ołtarz złoty reprezentuje ofiarujący się Kościół z punktu widzenia Boga i nowych stworzeń. Nie ma potrzeby, abyśmy wyjaśniali tutaj ceremonię poświęcenia kapłanów i wynikające z tego przywileje, rozdział 29 wersety od 1 do 46. Ponieważ nasz pastor dobrze przedstawił je w cieniach przybytku, a my lepiej będziemy mogli zbadać te szczegóły przy rozważaniu trzeciej Mojżeszowej rozdziałów 8 i 9. Te same uwagi dotyczą niektórych czynności podanych w rozdziale 30 wersetach od 7 do 10 i od 17 do 21. Omówiliśmy już tworzenie różnych zarysów przybytku, aż do ich skompletowania, skończyła się robota, 2 Mojżeszowa rozdział 39 werset 32, ponieważ w czasie wieku Ewangelii lud Boży czyni te wszystkie przygotowania dla antytypicznego przybytku pod kierunkiem Jezusa. Synowie izraelscy zrobili, jak rozkazał Pan Mojżeszowi. Gdy każdy z nich wykonał swoje zadanie i gdy w ten sposób wszyscy wykonali swoje zadanie w tym dziele, przynieśli swoją pracę w formie raportu i efektu do Jezusa w celu kontroli, przynieśli do Mojżesza, werset 33. Dotyczyło to Kościoła jako całości, namiot, wszystkich jego funkcji i narzędzi, sprzęty, jego łączników mocy, klamy, ksiąg Biblii, deski, drągi, słupy, ich prawd podstawowych i pomocniczych, podstawy, okupu, skóry baranie czerwono farbowane, werset 34, ich cech nieprzyjemnych dla świata, skóry borsucze, oraz śmierci ludzkich ciał członków klasy Chrystusa, zasłona zakrywająca, rozdział 35, werset 12, rozdział 40, werset 21, dotyczyło klasy Chrystusa poza zasłoną jako skarbnicy wszystkich boskich zarządzeń, skrzynia, werset 35. Obydwu testamentów w zastosowaniu do klasy Chrystusa poza zasłoną, drążki, Boga w jego charakterze jako antytypicznej ubłagalni, ubłagalnia, Kościoła karmiącego braci słowem wzmacniającym łaski, stół, werset 36, jego nauk doktrynalnych, zbijających, naprawiających i etycznych, naczynia. Słowa jako chleba żywota, chleby pokładne, Kościoła oświecającego braci, świecznik, werset 37, z członkami Kościoła jako nauczycielami jego siedmiu okresów, lampy, stosownie do ich chronologicznej kolejności, lampy ustawione, jego nauk doktrynalnych, zbijających, naprawiających i etycznych, naczynia. Jego ducha zrozumienia w celu dawania oświecenia, oliwa do oświecenia, kościoła, ołtarz złoty, werset 38, w jego funkcji pocieszania, napominania, zachęcania, naprawiania i karcenia ofiarników w ognistych próbach widzianych przez Boga i nowe stworzenia, ducha znajomości, zrozumienia, rady, mocy i czci Pana, olej do namaszczania. Wybornych władz klasy Chrystusa, Jezusa rzeczywiście doskonałych, a Kościoła w sposób poczytany, wonne kadzidło, śmierci ludzkiej woli, zasłona przy wejściu, Kościoła w funkcji zachęcania, pocieszania, napominania, naprawiania, karcenia ofiarującego i doświadczanego kapłaństwa widzianego przez usprawiedliwionych, ołtarz miedziany. Werset 39. Stosownych wersetów Biblii, krata, obydwu testamentów w ich odnośnych zastosowaniach, drążki, nauk doktrynalnych, zbijających, naprawiających i etycznych, naczynia, Nowego Testamentu oczyszczającego lud Boży, umywalnia, opartego na Starym Testamencie, podstawa. Sprawiedliwości Chrystusa jako muru wiary dla usprawiedliwionych i muru niewiary dla nieusprawiedliwionych, zasłony dziedzińca, werset 40, 60 grup lewitów, słupy, Chrystusa jako naszej sprawiedliwości, brama dziedzińca, pomocy w postaci literatury religijnej, sznury na dziedzińcu, i świeckiej, sznury na zewnątrz dziedzińca, wspierającej 60 grup lewitów, oraz stosownych nauk, kołki, wszystkich doktrynalnych, zbijających, naprawiających i etycznych nauk Kościoła w kwestii usprawiedliwienia pokazanego w przykryciach ze skór kozich, namiot zgromadzenia. W końcu, przynieśli wszystkie nauki doktryny i praktyki dotyczące świątnicy, szaty do służby w świątnicy, werset 41, oraz władzę, łaski charakteru, prerogatywy i urzędy Jezusa i Kościoła, szaty dla Aarona i jego synów, niezbędne do służby wieku Ewangelii i tysiąclecia, do sprawowania służby kapłańskiej. Lud Boży robił te wszystkie rzeczy na polecenie Boga dane Chrystusowi, jak nakazał Pan Mojżeszowi, tak wykonali wszystką pracę, werset 42. Nasz Pan jako wykonawca Boga dokonał przeglądu tych wszystkich rzeczy, obejrzał robotę, werset 43, i stwierdził, że są takie, jak Bóg nakazał, jak rozkazał Pan, w wyniku czego Jezus pobłogosławił lud, pobłogosławił. Polecenie zbudowania Kościoła w jego różnych funkcjach, zdolnościach, narzędziach, zarysach i tym podobne zaczęło być dawane Jezusowi najpierw przy Jordanie i na pustyni, następnie było w nim kontynuowane w czasie jego służby, przybrało w nim inną formę w dniu Pięćdziesiątnicy, postępowało w nim przez cały wiek i kończy się w Kościele, najpierw stopniowo i próbnie od października 1914 do Paschy 1916 roku, a ostatecznie, około listopada 1956 roku. Dla lewitów skończy się najpierw stopniowo i próbnie od października 1954 do Paschy 1956 roku, kiedy to wielka kompania i młodociani godni są po raz pierwszy stopniowo i próbnie kompletowani, lecz nie wiemy kiedy zostaną skompletowani ostatecznie. Rzekł Pan do Mojżesza, wystawisz przybytek, rozdział 40 wersety 1 i 2. Następnie Bóg przystąpił do podania Jezusowi szczegółów budowania Kościoła i jego sprzętów, to znaczy tworzenia go. Polecenie to obejmowało wspomniane rzeczy i związane z nimi nauki. Gdy więc typ mówi o poleceniu Boga danym Jezusowi, by umieścił skrzynię świadectwa w antytypicznym przybytku, oznacza to, że Bóg polecił Jezusowi podać na ten temat niezbędne nauki, by przygotował siebie do wzbudzenia z umarłych do boskiej natury i wykonał to wobec Kościoła, a także podał przez sług prawdy stosowne nauki, a następnie w głowie i ciele stał się antytypiczną skrzynią świadectwa i jako taka funkcjonował poza zasłoną, postawisz tam skrzynię świadectwa, werset 3. Bóg polecił mu podać nauki dotyczące śmierci ludzkich ciał maluczkiego statka i wykonać to przez umożliwienie mu ofiarowania się aż do śmierci, by w ten sposób ukryć antytypiczną skrzynię przed tymi, którzy znajdują się w świątnicy, przez wstawienie między antytypiczną skrzynię a świątnicę drugiej zasłony, symbolizującej śmierć ciała Kościoła, zakryjesz ją zasłoną. Bóg polecił Jezusowi podać niezbędne nauki na temat Kościoła karmiącego braci ze wszystkim, co się z tym wiąże, i umieścić Kościół jako taki przy odpowiedniej pracy. Wniesiesz stół i ustawisz na nim to, co należy, werset 4. Rzeczy te miał także wykonać wobec Kościoła oświecającego braci wszystkim, co było z tym związane, wniesiesz świecznik, i udzielić braciom prawdy, którą mieli się wzajemnie oświecać, a także świecić tym światłem w siedmiu okresach, zaświecisz lampy jego. Rzeczy te, wraz ze wszystkimi sprzętami, miał wykonać wobec Kościoła zachęcającego, pocieszającego i tak dalej ofiarujące się i boleśnie doświadczane kapłaństwo, z punktu widzenia Boga i nowych stworzeń, postawisz ołtarz przed skrzynią świadectwa, werset 5. Miał także uczyć na temat martwoty dla siebie i świata, a ożywienia dla Boga i wprowadzać w życie poświęcenie się Kościoła, zawiesisz zasłonę u drzwi przybytku. Otrzymał polecenie podania nauk dotyczących Kościoła jako zachęcającego, pocieszającego i tak dalej ofiarników, oraz dotyczących sprzętów widzianych przez usprawiedliwionych, wraz z wprowadzeniem tych nauk w życie, postawisz ołtarz całopalenia przed drzwiami do namiotu. Werset 6. Otrzymał polecenie nauczania spraw dotyczących Biblii, jako oczyszczającej lud Pana ze wszelkiej nieczystości ciała i ducha, oraz wprowadzenia jej w życie. Postawisz umywalnię. Werset 7. Miał też sprawić, by funkcjonowała jako taka między doświadczeniami usprawiedliwienia i nabywania coraz większej stosownej wiedzy, a doświadczeniem poświęcenia, między namiotem a ołtarzem, oraz by oczyszczające prawdy z Biblii były na czasie. Nalejesz do niej wody. Otrzymał polecenie podania nauk na temat usprawiedliwienia z wiary i uczynienia go skutecznym dla pokutujących i wierzących grzeszników. Wytyczysz dziedziniec. Werset 8. A także podania nauk dotyczących Chrystusa jako usprawiedliwiciela, wraz z usprawiedliwianiem, to znaczy stania się usprawiedliwicielem dla skruszonego i wierzącego grzesznika. Zawiesisz zasłonę w bramie dziedzińca. Otrzymał polecenie podania stosownych nauk i praktyk na temat kwalifikacji do boskiej służby, weźmiesz olej namaszczania. Werset 9. I przy ich pomocy przygotowania kościoła i wszystkiego, co on posiada dla celów przybytku, namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest, a także oddzielenia go od skażonych i zwykłych rzeczy i poświęcenia dla użytku Pana, poświęcisz go z naczyniami jego, miał też utrzymać go w takim stanie, będzie święty. Miał udzielić odpowiednich nauk i przygotować pocieszający, zachęcający i tym podobne kościół do urzędu wobec ofiarników widzianych w jego stosownej służbie przez usprawiedliwionych, namaścisz ołtarz całopalenia. Werset 10. Wraz z wszystkimi naukami doktrynalnymi, zbijającymi, oczyszczającymi i etycznymi, naczynia, oraz miał oddzielić kościół i ofiarników od zwykłych i nieczystych praktyk, a poświęcić dla użyteczności Bogu, poświęcisz ołtarz, tak aby należał wyłącznie do Pana, ołtarz najświętszy. Bóg polecił Jezusowi przedstawić boską prawdę Biblii w jej części Nowego Testamentu, namaścisz umywalnię, werset 11, i Starego Testamentu, podstawa, jako oczyszczającej lud Boży, oddzielić ją od tego, co bezbożne, a poświęcić Bogu, poświęcisz ją. Ponadto Bóg polecił Jezusowi, by on sam przed Jordanem, a Kościół od czasu przed Pięćdziesiątnicą aż do października 1914 roku całym sercem dążyli do poświęcenia, przyprowadzisz Aarona i jego synów do drzwi namiotu zgromadzenia, werset 12, by wykazał, że Jezus był rzeczywiście bez grzechu, oraz by w poczytany sposób uczynił Kościół czystym od grzechu w usprawiedliwieniu i w coraz większym stopniu oczyszczał go z wad przez słowo, obmyjesz je wodą. Ubranie Aarona w szaty chwały i piękności. Ubierzesz Aarona w szaty święte, werset 13, gdy zbliżała się ceremonia poświęcenia, wskazuje na to, w jaki sposób Bóg patrzy na kapłaństwo, jako już uwielbione, gdy spoglądał w dal, aż do tysiąclecia, i z punktu widzenia tego, co miało nastąpić w tysiącleciu, uznawał Chrystusa za tego, który już posiadł swe królewskie kapłaństwo. Dlatego Bóg polecił Jezusowi jako wykonawcy podanie odpowiednich nauk i dopilnowanie, by w Jego Duchu Świętym i dzięki boskiej mocy, Dzieje Apostolskie rozdział 10 werset 38, nabył on niezbędnych kwalifikacji jako najwyższy kapłan Kościoła i głowa najwyższego kapłana świata, namaścisz go, by odłączył go od tego, co zwykłe i nieczyste. I poświęcił Bogu, poświęcisz go, by w ten sposób nadawał się do służby Bogu jako najwyższy kapłan Kościoła oraz głowa najwyższego kapłana świata. W czynnościach z wersetu 13 Aaron reprezentuje także głowę i ciało jako najwyższego kapłana, sprawował urząd kapłański. By wykazać odrębność głowy i ciała, oddzielnie mówi się następnie o synach Aarona. By to wykonać, Bóg polecił Jezusowi jako wykonawcy doprowadzić przyszłych członków ciała najpierw do usprawiedliwienia, a przez usprawiedliwienie do poświęcenia, przyprowadzisz jego synów, werset 14, oraz przykryć ich szatą sprawiedliwości Chrystusa, ubierzesz ich w szaty, a także coraz pełniej przygotować ich przez Świętego Ducha znajomości i zrozumienia, rady i mocy, oraz Ducha znajomości i czci Pana, namaścisz ich. Werset 15, Izajasza rozdział 11, werset 2, 2 Koryntów rozdział 1, werset 21, 1 Jana rozdział 2, wersety 20 i 27. Zgodnie z przykładem namaszczenia Jezusa, jak namaściłeś Ojca, by w ten sposób przygotować ich do służby pod kapłanów Pana, sprawowali urząd kapłański, ponieważ ci, którzy wiernie zachowują takie namaszczenie, otrzymają wieczne kapłaństwo, przez namaszczenie będą mieli kapłaństwo na wieki po wszystkie pokolenia. Nasz Pan, któremu polecono wypełnić antytyp wersetów od 1 do 15, jako wierny wykonawca na rzecz Boga, doskonale wykonał to, co zostało mu powierzone, uczynił wszystko, jak mu nakazał Pan, werset 16, co było gwarancją powodzenia tego planu. Przez cały wiek Ewangelii, od Jordanu aż do 1956 roku, antytypiczny przybytek był na stałe budowany, a jego sprzęty odpowiednio rozmieszczane, choć tymczasowo i próbnie był on w takim stanie od października 1914 do Paschy 1916 roku, wzniesiony pierwszego dnia pierwszego miesiąca drugiego roku, werset 17. W tym to czasie Jezus jako wykonawca coraz pełniej powoływał do istnienia Kościół dla celów wysokiego powołania, wystawił przybytek, werset 18. Zdecydowanie i z mocą rozwinął podstawowe prawdy ksiąg biblijnych, umieścił jego podstawy, i mocno oparł na nich jej księgi, ustawił deski, drągi, słupy. Przedstawił doktrynę i praktykę usprawiedliwienia z wiary przez zasługę Chrystusa jako odpowiednie przykrycie Kościoła, rozpiął namiot nad przybytkiem, werset 19, oraz teoretycznie i praktycznie przedstawił okup jako przykrycie tej doktryny i praktyki, a także uczynił Kościół pozornie nieatrakcyjnym, a nawet odpychającym dla Kościoła nominalnego. Położył przykrycie na nim, tak jak polecił mu Bóg, rozkazał Mojżeszowi. W sobie samym począwszy od Jordanu do Kalwarii, a w Kościele, od Pięćdziesiątnicy wprowadza do nowych stworzeń boskie prawo, przygotowując je jako antytypiczną skrzynię świadectwa, świadectwo włożył do skrzyni, werset 20. Służy jej zawartością Starego i Nowego Testamentu, założył drążki, oraz dostosowuje antytypiczną skrzynię do sprawiedliwości, jako wsparcie sprawiedliwości, mocy i miłości Jehowy, włożył błagalnie na wierzch skrzyni. Podał prawdę na temat Kościoła jako skarbnicy całego planu Boga, przedstawił siebie w stanie gotowym do wzbudzenia zmartwych i stania się częścią tej skarbnicy. Od Paschy 1878 roku przez pierwsze zmartwychwstanie czyni świętych jej częścią, a pozostałych z nich uczyni jej częścią do listopada 1956 roku, wniósł skrzynię do przybytku, werset 21. Nasz Pan podał odpowiednie nauki, które umieściły Kościół w świątnicy, w jego urzędzie karmienia braci chlebem żywota w celu wzrastania w każdym dobrym słowie i uczynku w łaskach w ich wędrówce do nieba, postawił stół w namiocie, werset 22, tak by w świątnicy mógł wykonywać tę pracę, która jest ważniejsza od pracy oświecania braci, tak jak miłość jest z pewnością ważniejsza od wiedzy, po północnej stronie. Następnie w słusznym czasie ze Słowa Bożego podał klasie Chrystusa odpowiedni pokarm na czasie, dotyczący dzieła budowania łask, w jej funkcji podawania go braciom, ułożył na nim chleby pokładne, werset 23, jako służbę w sprawach dotyczących Pana, przed Panem, i zgodnie z poleceniem Boga, rozkazał Mojżeszowi. Umieścił klasę Chrystusa w świątnicy w funkcji oświecania braci, postawił świecznik w namiocie, werset 24, by wykonywał swą szczególną pracę w związku z antytypicznym stołem i zgodnie ze swoją pracą jako antytypiczny stół, naprzeciw stołu. Praca ta nie była tak ważna, jak praca antytypicznego stołu, tak jak udzielanie prawdy nie jest tak ważne, jak udzielanie ducha prawdy i jak wiedza nie jest tak ważna, jak miłość, po południowej stronie, 1 Koryntów rozdział 13 werset 2. Podobnie, dla każdego z siedmiu okresów Kościoła uczynił jasną prawdę na czasie i sprawił, by klasa Chrystusa w funkcji oświecania braci udzielała im jej. Zapalił lampy, werset 25, jak polecił Bóg, rozkazał Mojżeszowi. Podał stosowne nauki i umieścił klasę Chrystusa w świątnicy jako tych, którzy by wejść do świątnicy najświętszej, mają ofiarować się aż do śmierci, przed drugą zasłoną, werset 26, tak jak widzą to Bóg i wierni, w funkcji zachęcania, pocieszania, napominania, naprawiania i karcenia braci, zależnie od potrzeby, w ich ofiarowaniu się wśród ognistych prób, postawił ołtarz złoty w namiocie. Nasz Pan sprawił, że wyborne ludzkie zdolności, w jego przypadku rzeczywiście doskonałe, a w przypadku Kościoła doskonałe w sposób poczytany, w czasie ich ofiary stykały się z ognistymi próbami, z których powstawały łaski, jako coś bardzo przyjemnego przed Bogiem. Stały się one modlitwami i wzmocniły skuteczność modlitw klasy Chrystusa, palił na nim wonne kadzidło, werset 27, tak jak mu polecono, rozkazał Mojżeszowi. Podał także odpowiednie nauki i uczynił braci martwymi dla siebie i świata, by mogli stać się żywymi dla Boga. Zawiesił zasłonę w drzwiach przybytku, werset 28. Następnie podał stosowne nauki i na antytypicznym dziedzińcu postawił klasę Chrystusa, widzianą przez usprawiedliwionych w jej funkcji zachęcania, pocieszania i tym podobne braci, ofiarujących w ognistych próbach wszystko co ludzkie, postawił ołtarz całopalenia przed drzwiami namiotu. Werset 29. Sprawił, by klasa Chrystusa ofiarowała na nim wszystko co ludzkie, jako dowód boskiego przyjęcia jej ofiary, całopalenie, w formie głoszenia prawdy, ofiara śniedna, tak jak mu polecił Bóg, rozkazał Mojżeszowi. Podał odpowiednie nauki i postawił Biblię w jej funkcji oczyszczania z wszelkiej nieczystości ciała i ducha. Postawił umywalnię, werset 30, i używał jej w tej roli w celu oczyszczania tych, którym już przebaczono grzechy, między namiotem a ołtarzem, a także sprawił, by takie oczyszczające prawdy były obecne do oczyszczania ludu Bożego z nieczystości ciała i ducha, nalał wody do obmywania. Obmywanie w niej rąk i nóg przez Mojżesza jest typem rzeczywistej czystości Jezusa w służbie i charakterze jako wykonawcy. Czynienie tego przez Aarona jest typem rzeczywistej czystości Jezusa w służbie i charakterze jako najwyższego kapłana. Obmywanie się synów Aarona przedstawia oczyszczenie się Kościoła z rzeczywistych nieczystości w służbie i charakterze jako kapłanów. Mojżesz, Aaron i jego synowie obmywali w niej ręce i nogi. Werset 31. Miało to miejsce zawsze wtedy, gdy mieli służyć w siedmiu funkcjach pokazanych w świątnicy i siedmiu funkcjach pokazanych w dziedzińcu. Wchodzili do namiotu i do ołtarza, obmywali się, werset 32, zgodnie z boskim poleceniem danym Jezusowi, rozkazał Mojżeszowi. Jezus jako wykonawca Boga podał stosowne nauki na temat usprawiedliwienia i wprowadził braci do stanu usprawiedliwienia, w którym byli otoczeni murem usprawiedliwiającej wiary, urządził dziedziniec. Werset 33. W pobliżu ofiarującego kościoła, tak jak widzą go usprawiedliwieni, ołtarz, oraz zbóg i kapłani, wokoło przybytku. Podał także stosowne nauki i ukazał Jezusa jako sprawiedliwość dla pokutującego i wierzącego grzesznika, zawiesił zasłonę w bramie dziedzińca. W ten sposób Jezus zakończył pracę nad antytypicznym przybytkiem, Mojżesz dokończył dzieła. Prawda na czasie, obłok, werset 34, zawsze pozostawała nad kościołem, okrył namiot, w wyniku czego mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość Boga napełniała klasę Chrystusa jako przybytek Boga, chwała Pana napełniła przybytek. Człowieczeństwo klasy Chrystusa, Mojżesz, werset 35, a także człowieczeństwo innych nie mogło wejść ani przebywać w antytypicznej świątnicy, nie mógł wejść do namiotu, ponieważ prawda na czasie spoczywała na Bożym Chrystusie, a Duch Prawdy napełniał go jako nowe stworzenia, spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniała przybytek. Objawienie rozdział 15 werset 8. W miarę jak prawda postępowała i rozwijała się, lud Boży wzrastał w znajomości, łasce i służbie, obłok podnosił się, wyruszali synowie izraelscy, werset 36. Lecz gdy prawda przestawała się rozwijać, obłok nie podnosił się, werset 37. Lud Boży wchodził w doświadczenia próbujące jego dotychczasowy rozwój, nie wyruszali. Trwało to tak długo, dopóki nie zaczęła być podawana postępująca prawda, aż do dnia, gdy znów się podniósł. W czasie żniwa żydowskiego i żniwa Ewangelii szczególnie działała prawda Nowego Testamentu, obłok nad przybytkiem w dzień, werset 38. A w okresie interim i epifanii szczególnie działała prawda Starego Testamentu, ogień w nocy. Te dwie formy prawdy w swych szczególnych okresach działania były publicznie przedstawiane całemu ludowi Bożemu wieku Ewangelii, nominalnemu i prawdziwemu, przed oczyma całego domu izraelskiego, wśród ich wszystkich doświadczeń postępu i sprawdzania tego postępu. Od antytypicznego Egiptu do antytypicznego Kanaanu, w ciągu całej ich wędrówki. Szczegóły na temat słupa obłoku i ognia są podane w epifanicznym tomie 8, od strony 620, paragrafu 16, do strony 646. Chwała niech będzie Bogu za prawdy ukryte w drugiej Mojżeszowej, przedstawione w niniejszych rozważaniach. Niech pobłogosławi on je całemu Izraelowi Boga. Na tym kończymy nasze badanie drugiej Mojżeszowej.